Dzień dobry, a ze mną senator Jan Filip Libicki, czyli właściwie Filip Libicki.
Dzień dobry. Tak formalnie wedle dokumentów to Jan Filip Libicki, ale generalnie dla ludzi, którzy mnie znają, Filip.
Obecnie członek PSL-u, ale w przeszłości różnie to bywało.
To prawda, mam bogate
ZHN, Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, ach, czegoż tam nie było, nawet klub zachowawczo-monarchistyczny.
To prawda. Czyli kongregacja baldachimiarzy imienia błogosławionego Atanazego Pankiewicza też.
Czyli monarchista z PSL-u, senator z Poznania. Panie senatorze...
Nie z Poznania, z 89. okręgu.
To dobrze, pan jest z Poznania, a z okręgu rzeczywiście
tak jest.
Dookoła. Panie senatorze, Senat przyjął poprawkę zwalniającą wszystkich z podatku. To są takie życzenia wszystkiego najlepszego, rozumiem. No, nie macie chyba złudzeń, że ktoś się na to zgodzi, prawda?
Znaczy nie mamy złudzeń. Po pierwsze dlatego, że wszystkie poprawki Senatu w tej kadencji zawsze były odrzucane, jeśli nie było tak, że zgłaszał je w Senacie rząd. Ale wydaje mi się, że to jest, jesteśmy w ekstraordynaryjnej zupełnie sytuacji i musimy sobie zdać sprawę, że jeżeli nie uratujemy polskich firm, to będzie, spotka nas absolutny armagedon.
A policzyliście to jakoś? Czy policzyliście, ile będą kosztowały wasze propozycje senackie?
O tym mówił pan premier Morawiecki, że samo zwolnienie z ZUS-u jeden miesiąc to jest bodajże 20 parę miliardów złotych.
To nie jest tylko 3 miesiące zwolnienia z ZUS-u. Wy proponujecie zwolnienie z wszystkich podatków. Mało tego, proponujecie, żeby to rząd płacił 75%, czyli 3/4 pensji postojowej. To są wydatki, no naprawdę hulaj dusze, piekła nie ma, rozumiem.
Tak, tylko powiedzmy sobie jedną rzecz. Jeżeli ci przedsiębiorcy będą musieli dopłacić, to oni w tych warunkach, jest pytanie, czy przeżyją, gdyby tych danin nie płacili, a jeśli je będą płacić, to z całą pewnością nie przeżyją.
Panie senatorze, macie propozycję, żeby wszyscy mieli możliwość przeprowadzenia testów na obecność koronawirusa. Jak pan to sobie wyobraża, jeżeli każdy z Polaków ma szansę i ma prawo do testów na koronawirusa, tak jak twierdzi marszałek Grodzki, że mieć powinien? W Warszawie mieszka 2 miliony ludzi. Jeśli jutro co dziesiąty, ja nie mówię, że wszyscy pójdzie, to 200 tysięcy ludzi. Wyobraża pan sobie tę procesję 200 tysięcy warszawiaków, którzy idą gdzieś i stoją w kolejce, bo żądają testów?
Wie pan, ja myślę sobie tak, no, kiedyśmy rozmawiali o poprzedniej ustawie antykryzysowej rządu, to tam się pojawił taki dla mnie dość zaskakujący argument, że nawet nie można sobie tego testu kupić, gdyby ktoś chciał kupić taki test i go sobie zrobić, to rząd się upierał, że nie można doprowadzić do kupowania testów.
Bo z tymi testami jest tak, że...
Wiem, że jedne są bardziej dokładne, inne są mniej dokładne.
Jak ktoś sobie zrobi zupełnie niewiarygodny test, taki jak na przykład Czesi kupili partię testów z Chin i nagle się okazało, że 80% testów to są jakieś kompletne fejki.
Oczywiście, ale wydaje mi się, że...
No ale nie, to będzie później taki dżentelmen, który zaraża, albo dama, która zaraża. Chodziła i mówiła, a ja sobie zrobiłem test.
Oczywiście, więc chociażby jestem zdziwiony tym, że chociażby nie wprowadzono takiej oto sytuacji, że każdy, kto by chciał, mógłby sobie taki test sfinansować w obecnej sytuacji.
Ale właśnie tłumaczę, no, jak pan sobie to wyobraża, 200 tysięcy, niech będzie, mówię, że co dziesiąty Polak, to jest w tej chwili 3,5 miliona Polaków ruszy jutro i powie, my chcemy mieć testy.
Proszę pana, tego nie wiemy. Ile Polaków
dwa razy większych od Polski Niemczech robi się od 300 do 500 tysięcy, tak się twierdzi, bo tak naprawdę dane są, danych się nie podaje. No ale zakładając, że te dane są prawdziwe, od 300 do 500 tysięcy w dwa razy większych Niemczech niż Polska. Wyobraża pan sobie, że w Polsce pójdą teraz, dzień dobry, 3,5 miliona Polaków?
Proszę pana.
Przepraszam, to jest jakiś kompletny nonsens.
3,5 miliona to jest rzeczywiście liczba ogromna i to jest trudno sobie wyobrazić, ale ja przypomnę, że pan minister Szumowski, którego ja całą jego działalność jak na razie oceniam dobrze, powiedział, że teraz właśnie wzrasta liczba testów i że będziemy ich wykonywać 5 tysięcy na dobę. No marszałek, to 5 tysięcy na dobę to jednak chyba nie jest
marszałek
dużo.
Grodzki powiedział wczoraj, Senat będzie dbał o to, żeby nikt nie stracił pracy, nikt nie poniósł strat ekonomicznych, bezpieczeństwo socjalne Polaków było zachowane. Jednocześnie, był pan kiedyś w Przesnyszu, przepraszam?
Przasnyszu nie byłem. Nie.
To jest takie piękne 17-tysięczne miasto na północy Mazowsza, w tym, że Przasnyszu, proszę pana, firma Cross, największy w Polsce producent rowerów, właśnie ogłosił, że zwolni 100 osób z 400-osobowej załogi, a reszcie będzie wypłacana 80% pensji. Czy marszałek Grodzki pojedzie teraz do Przasnysza? Albo pan, bo pan za tym głosował i powie, nie, nikt nie będzie w Przasnyszu zwolniony z pracy?
Nie, tego oczywiście, że nie powiem, bo ja sobie zdaję sprawę z tego,
to że... To znaczy, że wasze obietnice nie mają żadnego przełożenia na życie realnych ludzi, prawda?
Że ja sobie zdaję sprawę z tego, że czeka nas Armagedon w tej sprawie, większy niż sobie jesteśmy w stanie wyobrazić.
No to w takim razie to, po co ludziom mydlić oczy tym, że my doprowadzimy do tego, że nikt nie straci
nie,
pracy?
Natomiast ja panu powiem tak, jeżeli weźmiemy sobie tą poprawkę, która mówiła o zwolnieniu z danin publicznych, tak? Z ZUS-u, z podatków i tak dalej. To powiedzmy sobie szczerze, nawet przy tych zwolnieniach, moim zdaniem, będzie niestety zwalniana bardzo duża ilość pracowników. A jeśli tych zwolnień nie będzie, tych pracowników będzie zwalnianych jeszcze
dobrze,
więcej. W tym Przasnyszu, o którym pan mówi.
Tak, w tym Przasnyszu, w którym ja mówię, w którym wy obiecujecie ludziom, że nikt nie będzie zwolniony z pracy, tam już pracę traci co czwarty pracownik tej fabryki. I to nie dlatego, że zarząd tej fabryki to jacyś złodzieje i chcą kogoś oszukać. Oni po prostu nie mają jak sprzedać swoich rowerów, bo nie ma na przykład pierwszych komunii, bo się sezon, a pracy...
Wie pan, ja panu odpowiem na innym przykładzie. No ja mam w swoim okręgu wyborczym fabrykę mebli, która zatrudnia 900 osób w powiatowym mieście. To oznacza, że ten przedsiębiorca utrzymuje pół powiatu. W zasadzie w co drugiej rodzinie
i
jest ktoś, kto pracuje.
I Senat gwarantuje, że nikt nie będzie zwolniony.
I ten pan, który dzwoni do mnie dwa razy dziennie, mówi mi tak, jeśli zostanę zwolniony z różnych danin publicznych, to jestem gotów w ciągu 10 lat je zwrócić. Ale jeżeli tego nie będzie, to prawdopodobnie po 2 miesiącach będę musiał mój zakład zamknąć
Panie
i nie
senatorze,
będę miał do czego wracać.
Panie senatorze, czy Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z panem o pańskich poprawkach z 2014 roku. Pamięta pan taką sytuację?
Było wtedy... emerytów?
Tak, bo wtedy taka sytuacja, to powiedzmy naszym słuchaczom, była poprawka darmowe leki dla najbiedniejszych emerytów. Najbiedniejszych, czyli takich, którzy dostawali, proszę państwa, do 850 zł miesięcznie, byli tacy i mieli powyżej 75 lat. Dla tych najstarszych i najbiedniejszych to było 100 tysięcy osób. Im zaproponowano darmowe leki. Jak się nazywał senator, który zgłosił poprawkę odbierającą im ten przywilej?
Tak, to byłem ja, ale o ile pamiętam, to ta poprawka...
O ile pamiętam, przepraszam, sekundę, to pan był wtedy przeciw, rozmawiał pan z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, wtedy był ministrem pracy.
Proszę pana, ja wtedy nie rozmawiałem o tym.
Ale to on chyba to popierał, bo nigdy nie zaprotestował ani wtedy, ani później.
A ja tego nie wiem, czy Władysław Kosiniak-Kamysz to wtedy popierał.
Niech się pan nie gniewa, ale pan teraz głosuje w Senacie za tym, żeby rozdawać ludziom absolutnie złote góry. A kiedy pan był w koalicji rządzącej, jako senator Platformy Obywatelskiej, to pan odbierał darmowe leki najstarszym i absolutnie najbiedniejszym, żyjącym na progu albo poniżej progu ubóstwa emerytom.
Ale proszę pana, jeżeli ja od 5 lat słyszę, że pieniędzy jest w bród, jest dla każdego, bo wystarczy nie kraść. I ta narracja trwa cały czas.
Sekundę, żałuje pan tamtego głosowania, czy nie?
Proszę pana, powiem panu szczerze, jeżeli, bo tego do końca nie pamiętam, jeżeli tam był próg dochodowy, to żałuję. Jeżeli nie było progu dochodowego, to nie żałuję.
rmf24.pl, interia.pl, tam dalszy ciąg tej rozmowy, jeszcze parę innych pytań, między innymi głosowanie korespondencyjne. Zostańcie z nami. Dokończmy. Tam był próg dochodowy. Chodziło o darmowe leki dla najbiedniejszych, czyli tych, którzy dostają 800, nie 850, jak mówiłem, dokładnie 845.
No więc dobrze, jeżeli to, bo ja akurat tego nie pamiętam, jeżeli tam był próg dochodowy...
I to pan nie pamięta, pan się tym chwalił
przecież. To tego żałuję. Jeżeli progu dochodowego by nie było, to nie żałuję, ponieważ tak samo uważam, jeżeli chodzi o 13 emeryturę, że nie ma powodu, żeby otrzymywał ją na przykład mój ojciec, emerytowany poseł do Parlamentu Europejskiego, który otrzymuje wysoką europejską emeryturę i nie ma powodu, aby dostawał
13... Pański ojciec może bez problemu tę 13 emeryturę przekazać na cele charytatywne.
No dobrze, to oczywiście, ale to będzie jego decyzja. Natomiast uważam, że nie ma powodu, żeby na przykład emerytowani posłowie do Parlamentu Europejskiego otrzymywali 13 emeryturę z automatu, zwłaszcza w sytuacji, w której dla na przykład tak zwane 500 plus dla niepełnosprawnych obowiązują limity i progi dochodowe.
Ale panie senatorze, pan doskonale wie, że to jest właśnie tak jak z różnymi wykluczeniami niektórych grup, bo ma pan rację, emerytowani europosłowie dostają bardzo wysokie emerytury i im 13 emerytura nie jest do niczego potrzebna. To jest na waciki. Tylko koszt wykluczenia ich z tej 13 emerytury, czyli sprawdzania de facto każdego, czy aby nie jest posłem do Parlamentu Europejskiego, jest wyższy niż oszczędności, które budżet państwa przy tej okazji zyska.
To by trzeba było policzyć, bo ja jestem przekonany, że możemy znaleźć także inne grupy, nie tylko emerytowanych posłów.
No właśnie, o tym mówię. Nagle by się okazało, że każdego emeryta trzeba sprawdzać, czy aby nie zarabia za dużo. No dobrze, ale cieszę się w każdym razie z jednej deklaracji. Jan Filip Libicki jest przeciwnikiem 13 emerytury.
Tak, no to, a ja o tym zawsze mówiłem.
Dobrze.
Znaczy, żeby była jasność, jestem przeciwnikiem 13 emerytury bez progów. No uważam, że bardzo zamożni ludzie, jeżeli ja słyszę, czytam w prasie, że 30 osób z listy 100 najbogatszych Polaków otrzymało 13 emeryturę, to uważam, że tak nie powinno być.
Dobrze, czyli wedle tych przepisów, jakie w tej chwili są, jest pan przeciwnikiem 13 i 14 emerytury.
Znaczy bez progu dochodowego.
Tak, rozumiem. Dobrze, to jest bardzo ważna deklaracja. Myślę, że pan Władysław Kosiniak-Kamysz, jeśli nas słucha, to naprawdę bardzo się teraz cieszy, że jego senator mówi takie rzeczy. Wróćmy do innego, do innej sprawy. Pan, w ogóle zna pan hasło wyborcze Władysława Kosiniaka-Kamysza?
Dzieja dla Polski, tak jest.
Zna pan program Władysława Kosiniaka-Kamysza?
No mogę powiedzieć...
Nie, tak w skrócie, bo to są tylko zrebne.
O elementach programu.
To ja panu przeczytam tylko jeden, dobrze? Słucham. Z elementów tego. Bo pan głosował wczoraj przeciwko programowi Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wie pan o tym?
To pan mnie teraz uświadomi z tym, tak wyraźnie.
Już pana uświadamiam. Otóż głosował pan przeciwko głosowaniu korespondencyjnemu, prawda? Za wykreśleniem z tej ustawy, z tarczy antykryzysowej, głosowania korespondencyjnego dla ludzi powyżej 60
roku życia. Ale to ja panu odpowiem dlaczego.
Ale sekundkę, ja panu przeczytam najpierw. Dobrze. Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dobrze. Zanim pan odpowie, dlaczego pan głosuje przeciwko programowi Kosiniaka. Otóż Władysław Kosiniak-Kamysz mówi tak. Zaproponuje możliwość głosowania przez internet. Kilka państw umożliwia już taką formę, między innymi Estonia i Szwajcaria. Frekwencja uległaby zwiększeniu. Polonia i niepełnosprawni wreszcie mogliby uczestniczyć w wyborach bez barier. Tak mówił Władysław Kosiniak-Kamysz miesiąc temu. Dzisiaj PSL mówi żadnego głosowania korespondencyjnego.
Oczywiście, ale ja panu powiem dlaczego.
Jak was nie kochać?
Ale jeżeli pan pozwoli, to ja postaram się wytłumaczyć. Otóż to jest tak. W poprzedniej kadencji było głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika dla osób z niepełnosprawnościami. Prawo i Sprawiedliwość stawało na głowie, żeby ograniczyć tą możliwość. I dzisiaj głosujemy przeciwko głosowaniu korespondencyjnemu, to po pierwsze dlatego, że uważamy, że jest naruszany wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który mówi o tym. Że...
Sekundkę, w 2009 roku był właśnie wyrok Trybunału. Wyście się tym zupełnie nie przejęli.
Ale mogę dokończyć?
Tak.
Dziękuję.
Wyście w 2009 roku, mając ten wyrok Trybunału, orzeczenie Trybunału dokładnie, z roku 2006, wprowadzili zmiany w kodeksie wyborczym.
No dobrze, że tak samo jak...
Czyli zachowaliście się dokładnie tak jak PiS teraz.
Tak samo jak w roku 2015, co było rzeczą niewłaściwą, wybrano nadprogramowych członków Trybunału Konstytucyjnego.
Panie senatorze, pan mówi tak. Ja teraz jestem przeciwko głosowaniu korespondencyjnemu. Kiedyś byłem za.
Nie, ale czy pan mi pozwoli dokończyć?
Tak.
Więc po pierwsze dlatego, że jest łamany wyrok Trybunału Konstytucyjnego, a po drugie uważamy, że to jest próba przeprowadzenia wyborów w stanie epidemii, którą mamy. I że w ogóle te wybory się nie odbędą. To jest
oczywiście,
dla mnie
że te wybory się nie odbędą. To no dla właśnie. Każdego jest jasne. Ale wie pan, bo ja nawet tak naprawdę nie mówimy teraz o tych wyborach 10 maja. Ich już nie będzie, to wszyscy wiedzą. Tylko pytanie jest takie. Wie pan, bo to rzadko kiedy widać, jak bardzo politycy robią ludzi, przepraszam, w balona. To znaczy, wam nie można wierzyć, ani przez chwilę pokłamiecie, kiedy tylko otwieracie usta. Przepraszam, że takie rzeczy mówię jak Andrzej Leper, świętej pamięci, no ale przecież na litość boską. PiS, żeby była jasność, bo on jest takim samym, tutaj posłowie PiS-u są takimi samymi hipokrytami jak wy.
Ale ja w tym nie widzę żadnej hipokryzji.
Jak to? Nie widzi pan hipokryzji w tym, co mówi Kosiniak-Kamysz miesiąc temu, że jest za tym, żeby było głosowanie przez internet i teraz pan podnosi rękę przeciwko głosowaniu korespondencyjnemu? To nie jest hipokryzja.
Ale Władysław Kosiniak-Kamysz mówi po pierwsze, że należy to wprowadzić nie łamiąc wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a po drugie, że nie ma tu być narzędzie do przeprowadzania wyborów w czasie epidemii, bo jedni z tego skorzystają, a inni będą musieli w czasie epidemii pójść głosować.
No. Niech się pan nie gniewa, ale tym bardziej. Jeżeli wy chcielibyście, żeby ludzie mieli prawo do głosowania przez internet w czasach normalnych, nieepidemicznych, to tym bardziej w czasie epidemii powinni mieć, prawda?
Wie pan, akurat ja mogę powiedzieć tak, jeżeli chodzi o głosowanie przez internet.
Ale czy ja nie mam racji? Tym bardziej w czasie epidemii powinniśmy mieć prawo do głosowania przez internet i do wielu innych rzeczy przez internet.
No dobrze, ale w tym przypadku to rozwiązanie ma doprowadzić do tego, żeby ci, którzy nie będą mieli tej możliwości, poszli głosować w trakcie epidemii. Więc to jest pewien protest i pokazanie, że nie godzimy się na przeprowadzanie wyborów w tej sytuacji,
jaka dzisiaj jest. To jest pańska interpretacja, a moja interpretacja jest taka, że na złość PiS-owi odmrozimy Polakom uszy.
No mamy różne interpretacje. Nie sobie, różnimy się pięknie.
No, różnimy się rzeczywiście. Ludzie doskonale widzą, że żeby była jasność, ja tutaj nie twierdzę, że tylko wy jesteście hipokrytami. Posłowie PiS-u, którzy w 2017 i 2018 krzyczeli, że głosowanie przez internet równa się
handlowaniu głosów
i tak dalej, i dzisiaj są za głosowaniem przez internet, mają pewien problem z wiarygodnością. To prawda, ale wy... No chociaż właściwie do kogo ja to mówię? Pan już był w tylu partiach i tak głosował.
To prawda, byłem w dużej ilości partii. Nie wypieram się tego.
Właściwie jest tylko jeden pogląd, i ja to panu przyznawałem już parę razy, którego pan nie zmienił i nie zdradził. Pan jest zawsze takim najbardziej hardkorowym konserwatystą w Sejmie, prawda? W Senacie nie. Też teraz. Bo pan był
czy hardkorowym konserwatystą? Nie wiem, no wydaje
kto
mi się,
jest bardziej
że mam konserwatywne poglądy.
A zna pan polityka, który jest na prawo od pana?
No wie pan, no myślę na przykład, że pan Bosak jest na prawo ode
kto?
Mnie. Pan Bosak.
Nie, w życiu. Pan Bosak jest, wie pan, bardzo taki buńczuczny, ale nie sądzę, żeby pan Bosak był na prawo od pana. No, nigdy nie słyszałem jego wypowiedzi takich jak pan. Zresztą ja nawet nie wiem, czy on jest monarchistą.
No ale ja jestem monarchistą, nie w sensie takim, że uważam, że w Polsce powinno się wybrać jakiegoś króla.
No jak się jest monarchistą, to po co się jest monarchistą?
Jest się po to, żeby
wchodzić do Zamku Królewskiego za darmochę?
Nie ma takich przywilejów dla członków organizacji monarchistycznych, ale że warto czasem studiować te wszystkie wartości, które monarchia kiedyś ze sobą niosła. I warto się nad tym zastanawiać i nad tym pochylać.
Pan jest przeciwnikiem związków partnerskich, prawda?
Tak.
Wszelkich.
Tak.
Pan jest przeciwnikiem dopuszczalności aborcji w każdym przypadku, prawda?
Ja uważam, że w sytuacji, w której mamy do czynienia z gwałtem, powinno się stworzyć takie warunki kobiecie, żeby mogła to dziecko urodzić. Ale we wszystkich innych przypadkach tak. To...
Czyli żeby mogła to dziecko urodzić, ale nie...
Urodzić. Tak, bo to jest życie.
Ja pana rozumiem. Ja rozumiem pańskie poglądy. Ja je tylko... Proszę pana, ja z panem teraz nie polemizuję.
Je opisuje, ja wiem.
Tak. Chciałbym, żeby nasi słuchacze mieli prawo do poznania pańskich poglądów, bo nie wszyscy znają pana tak dobrze jak ja.
No pan mnie też może tak do końca dobrze nie zna, bo
znam pańską działalność publiczną, a nie osobiste pańskie życie. Chociaż wiem, na przykład, że stołuje się pan w barze Stefan.
Tak, to
i
prawda.
I co pan robi, jak bar jest zamknięty?
No muszę sobie radzić tak, jak wszyscy inni Polacy.
Proszę państwa, bar Stefan. Czy państwo w ogóle czują, że jest w Poznaniu bar o pięknej nazwie Stefan?
Ale cóż to takiego? No, stary kawaler musi się gdzieś stołować, prawda?
Ale ja nie mam nic przeciwko barom, ale tak bardzo mi się podoba ta nazwa Stefan dla baru, że
kojarzy się panu ze Stefanem Niesiołowskim. Moim kolegą z
Stefanu. Przyznam, że straciłbym apetyt.
No ja akurat nie tracę z tego powodu.
Dobrze, w takim razie wszystkim, którzy się stoją nie tylko w barze Stefan, życzymy i w ogóle wszystkim życzymy dużo zdrowia. Panu bardzo dziękuję za
bardzo
przybycie
dziękuję.
Do studia. Odległość właściwa, nie kaszlemy na siebie. No i dziękuję serdecznie, kłaniam się. Do widzenia.
Do widzenia. Brawo.